ciężkie wspomnienia. Z majątku w Kazimierzu przez obóz koncentracyjny do PGR. Autor Robert Olejnik, czyta Iwona Krzyżak. Antoni Mańkowski przejął po ojcu majątek Kazimierz Biskupi zaledwie 2 lata przed wojną. Nie zdążył więc zapisać się zbytnio w pamięci tutejszych mieszkańców. Podczas wojny przeżył więzienie gestapo i obóz koncentracyjny we Flossenburgu, a po jej zakończeniu pełnił m.in. obowiązki dyrektora Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Po śmierci Stanisława Bańkowskiego w marcu 1937 roku zarząd majątkiem przejął 28-letni syn Antoni. Sięgający 100 tysięcy złotych podatek spadkowy i kredyt spłacił w ciągu roku, dzięki, jak napisał w swoich wspomnieniach, wyjątkowo oszczędnej i zapobiegliwej gospodarce zmarłego ojca. Stanisław Mańkowski pozostawił bowiem po sobie kwitnące gospodarstwo, wyceniane wówczas na ponad 4,5 miliona złotych, razem z innymi nieruchomościami, w tym m.in. Jeziorem Głodowskim i kamienicami w Warszawie. Były to nie tylko dobra ziemskie Kazimierz Biskupi z przyległościami, ale również warsztat mechaniczny, tartak, zakład rymarski i gorzelnia. Antoni chciał pomnożyć ten majątek i rozwinąć produkcję. Jak każdy młody, miałem też pełną głowę projektów i planów. Chciałem dokupić majątek rolny Golina. Poczyniłem już wstępne starania i umowy. Sam majątek posiadał około 300 hektarów ziemi ornej, lekkiej, żytnio-kartoflanej, dość duży dwór i miły park, ale co najważniejsze, miał dużą gorzelnię i rektyfikację, a ta ostatnia interesowała mnie najbardziej. Wszystkim tym moim planom i zamierzeniom położył kres wybuch II wojny światowej. Zanotował we wspomnieniach mojego życia. Po wybuchu wojny Antoni Mańkowski razem z rodziną ruszył na wschód, ale po kilku dniach tułaczki wrócił do Kazimierza Biskupiego. Okazało się jednak, że nie ma gdzie mieszkać, bo w wybudowanym przez jego ojca pałacu rozlokowało się niemieckie wojsko. I nie było to jego największe zmartwienie, bo po aresztowaniu przez okupantów został umieszczony w konińskim więzieniu. Miał widać szczęście, bo nie został jak Stanisław Kwilecki z Grodzica rozstrzelany nad wykopanym na cmentarzu żydowskim dołem. Ostatecznie Antoni Mańkowski znalazł schronienie w Nawojowej, w powiecie nowosądeckim, majątku hrabiostwa Stadnickich, których córka była jego narzeczoną. Tam też w styczniu 1940 roku odbył się ich ślub. Antoni z miejsca zaangażował się w działalność konspiracyjną i razem z braćmi Zygmuntem i Wacławem oraz szwagrem Józefem Stadnickim włączył się w organizację przerzutu polskich wojskowych do Słowacji i na Węgry. Ale konspiracyjne zaangażowanie było tylko, jak się wkrótce miało okazać, pretekstem do jego aresztowania w lipcu 1944 roku. Kiedy bowiem Helena Mańkowska zjawiła się razem z matką Stefanią Stadnicką w areszcie gestapo przy ulicy Pomorskiej w Krakowie, przyjął je SS-Obersturmführer Heinrich Hamann. Jak wynika z relacji żony Antoniego Mańkowskiego powtórzonej przez Andrzeja Emeryka Mańkowskiego w kronice domowej Mańkowskich, gestapowiec zażądał, by jej ojciec, Józef Stadnicki, pośredniczył w nawiązaniu kontaktów z czołowymi postaciami polskiej arystokracji, a konkretnie z Januszem Radziwiłłem i arcybiskupem Stefanem Sapiehą. Niemcy chcieli w ten sposób wysądować możliwość utworzenia polskiego rządu w Generalnej Guberni, który wsparłby wojsko Wehrmacht w walce ze Związkiem Radzieckim. Reakcja młodej mężatki na propozycję gestapowca była podobno bardzo gwałtowna. Choć Obersturmführer bardzo długo starał się zachować ton łagodnej perswazji, w końcu i on nie wytrzymał i po ponad 3 godzinach rozmowy zagroził, że pośle jej męża tam, skąd się nie wraca i gdzie, nim się umrze, trzeba przejść przez wszystkie kręgi piekła. Przed przeniesieniem w sierpniu 1943 roku do Krakowa Heinrich Hamann był szefem gestapo w Nowym Sączu, więc obie jego rozmówczynie doskonale zdawały sobie sprawę, z kim mają do czynienia. Cała okolica wiedziała o jego osobistym udziale w mordowaniu przedstawicieli polskiej inteligencji na Sądecczyźnie, sędziów, lekarzy i urzędników. Ze 100 przypadków, o którego po wojnie oskarżono, udowodniono mu 71. Dużo mówią o nim okoliczności, w jakich został ujęty. Długi czas ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem. Został zdemaskowany, kiedy w 1960 roku, pracując jako kelner, zastrzelił klienta, z którym się pokłócił. Skazany na dożywocie, zmarł w 1993 roku. Jak przyszłość pokazała, Haman nie rzucał swoich gruźb na wiatr. Wkrótce po wspomnianej rozmowie Antoni Mańkowski został przewieziony do więzienia na Montelupich, skąd bezpośrednio trafił do obozu koncentracyjnego Flossenburg, a następnie do jego filii w Legefeld. Tam pracował przy produkcji części do samolotów Junkers. Przeżył tak zwany marsz śmierci do Flossenburga, gdzie przerażeni zbliżaniem się wojsk alianckich strażnicy uciekli, a więźniowie odzyskali upragnioną wolność. Po wojnie Antoni Mańkowski nie mógł już wrócić do Kazimierza Biskupiego. W Ludowej Polsce pełnił przez pewien czas funkcję dyrektora Zespołu Państwowych Gospodarstw Rolnych, miał bowiem rolnicze wykształcenie. We wspomnieniach tak opisał jedną z przygód, jaką przeżył przy okazji wykonywania swoich obowiązków. Zostałem też w tym czasie wezwany do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa, niby w charakterze eksperta w sprawach kukurydzy. Kazano mi tam podpisać gotowe już moje zeznanie, w którym jakoby stwierdzam winę mych 12 kolegów dyrektorów zespołu za nieudane plony nasiennej kukurydzy sprowadzonej z Rumunii. Gdy odmówiłem stanowczo podpisu, zwalając całą winę na zatęchłe nasiona, przesłuchujące mnie funkcjonariusze stwierdzili, że kłamie, gdyż u mnie w zespole Gniechowice ta sama kukurydza dała gęste wschody i niezły plon. Czemu więc miałoby być inaczej u tamtych? Wytłumaczyłem im to. Po prostu zrobiłem próbę kiełkowania tych nasion. Stwierdziłem, że kiełkują w 30% i kazałem zasiać areał trzykrotnie mniejszy, ale zasilać znacznie gęściej i to się udało. Zdawało się, że to ich przekona, ale pomyliłem się. Naciskali coraz ostrzej, ale nie ustąpiłem. Protokołów nie podpisałem. Była jednak rozprawa, na którą wobec mojej odmowy podpisania donosów nie zostałem na szczęście wezwany, a ci biedacy podostawali po parę lat więzienia. Zniechęcony takimi doświadczeniami Antoni Mańkowski zatrudnił się w Zakopanem na stanowisku referenta w dziale wywłaszczeń Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kto ciekaw dziejów całego jego życia, może sięgnąć do wspomnień mojego życia, których Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie wprawdzie nie ma w swoim księgozbiorze, ale są dostępne w Gminnej Bibliotece w Kazimierzu Biskupim. Antoni Mańkowski zmarł 11 maja 1991 roku w Zakopanem i tam został pochowany. Za swoje zasługi odznaczony został Krzyżem Armii Krajowej oraz Krzyżem Wojska Polskiego. Z czterech synów Antoniego żyją do dzisiaj trzech – Marek, Andrzej i Adam. Najstarszy Roman zmarł w 2000 roku w Krakowie w wieku 58 lat. Autor Robert Olejnik, czytała Iwona Krzyżak.